intention. Chwała Bogu. I naprawdę myślę, że chwała Bogu, wiecie? Nie tylko mówię, że chwała Bogu. Kiedyś jedna siostra do nas weszła do kawiarni do zboru i mówi chwała Bogu. Ja mówię, masz naprawdę na myśli chwała Bogu, czy to tak mówisz? I czasami sobie zdajemy sprawę, że tylko wiecie, mówimy chwała Bogu, ale nie do końca myślimy. Ja naprawdę myślę chwała Bogu. Chciałbym, korzystając z waszego zaproszenia, przekazać nam dzisiaj też pozdrowienia od naszego zboru w Chełmie. Pozdrawiam was serdecznie z Chełma. Jeśli ktoś nie wie, gdzie jest Chełm, to zapraszam na strony ornitologiczne i zobaczcie, gdzie zawracają brony. To jest tam. 18 km od granicy z Ukrainą jest mój dom. No może parę, troszkę więcej. Kiedy się po Chełmie jedzie, to prawie co drugi auto ma ukraińskie rejestracje. U was są dwa języki i u nas są dwa języki. U was jest język niemiecki, a u nas co druga reklama jest napisana dziwnymi literkami, tak zwaną cyrylicą. I powiem wam, to nie jest moje miejsce, gdzie się urodziłem, gdzie się wychowałem. Jest to miejsce, gdzie Bóg nas postawił, gdzie przyjechaliśmy, przeprowadziliśmy się tam z Estonii. Byłem pastorem wcześniej, kapelanem więziennym w Estonii, prowadziłem zbór pod Tallinem. Miałem pod sobą 350 więźniów, każdy z nich wielokrotnie karany. Nasz kościół znajdował się na terytorium kolonii karnej Rumu w Estonii. Przyszedł taki dzień, wiecie, kiedyś przyjechałem na urlop do Polski i już dzisiaj nieżyjący, myślę, że wielu z was znało, prezbiter Grzegorz Liczuk przyszedł na usługę do więzienia, którą miałem. Pamiętam, kiedy jechałem z tej usługi, brat Grzegorz przysiadł się do mnie i mówi: słuchaj Mirek, ja myślę, że jest czas, żebym wracał do kraju. A ja mu mówię, ja wiem, no tak czułem, mówię, że Bóg to pewnego dnia zrobi. Nawet kiedy wyjeżdżaliśmy na urlop z Estonii, to powiedziałem takie słowa do żony, które dzisiaj takie są dla nas jasne i zrozumiałe. Mówię do niej: Gosia, spakuj wszystko, co dla ciebie cenne, bo mam niesamowite wrażenie, że już nie zobaczysz naszego mieszkania. I rzeczywiście nigdy już go nie zobaczyła. Ja jeszcze raz wróciłem zabrać parę dodatków. Przyjechaliśmy do Chełma, zaczęły się tam prace. Jestem 15 lat pastorem w Chełmie. Tutaj pastor już przedstawił Daniela i Alicję, dwójka moich dzieci jest ze mną. Podróżują. Wierzę, że pewnego dnia ja sobie będę siedział. Daniel będzie głosił, Alicja będzie grać. Na razie sobie tata jeszcze robi, tak? W domu została jeszcze dwójka dzieci, mały Janek i całkiem maleńka, bo 4-letnia Anetka. Kiedy patrzę tutaj u pastora Mariusza na ich Anię, to mówię do Mariusza: wiesz co, te dzieciaki są chyba z jednej fabryki, one mają ten sam soft grany. Ten sam sposób zachowania, mówienia, zabawy, reakcji. Moje dzieci samo, no ona mówi jak Aneta. Gdzie potem ten soft się zmienia, upgrade'uje się, magisteruje się, doktoryzuje się i tak dalej. I już jest inny. A więc w domu mam żonę Gosię, małego córeczkę, małego syna i tu dwójkę dzieci. Powiem wam, że należy do ludzi szczęśliwych, spełnionych. I co jest dziwne, że im więcej człowiek w życiu przejdzie do liczenia i jeśli z nich wyjdzie wierny Bogu, tym bardziej nasze życie jest spełnione, wiecie? Nigdy nie spotkałem człowieka, który wygrał milion w totolotka i runąłby na kolana z płaczem przed Bogiem, co ma z tym zrobić. Ale spotkałem człowieka, który stracił miliony i runął na kolana przed Bogiem, co mam z tym zrobić. Nigdy nie spotkałem człowieka, który miałby dobrze, żyłby w jakimś tam swoim przez siebie urządzonym świecie i zacząłby szukać Boga. Ale z reguły to było tak, że ludzie zobaczyli, że ich świat ma braki. I dzisiaj chciałbym głosić do was na taki temat, który, wiecie, gdyby Kościół był partią polityczną, to nie wolno by było na ten temat głosić. Bo byłby to temat politycznie niepoprawny. Gdyby Kościół był na przykład partią, to połowa Biblii też by musiała być wycięta. Czy kiedy czytamy żywoty świętych, to człowiek ma wrażenie, że święci nic innego nie robili, tylko rozmawiali z ptakami, maślili oczy do innych, no i dobrze żyli. Kiedy czytamy Biblię, widzimy takie rzeczy, że gdyby Kościół był partią polityczną, to by musiało zostać wycięte. I zresztą są takie organizacje, które próbują niektóre rzeczy usunąć. Chcę dzisiaj mówić o rozczarowaniu się Panu Bogu. Gdzie nigdy nie słyszałem, żeby gdzieś było jakieś, nie wiem, plenum KC, co wasz starsi to pamiętają, co to było. Żeby był jakiś zjazd partii, na którym jakiś towarzysz poseł odważyłby się wyjść i powiedzieć, a ja chcę dzisiaj mówić o rozczarowaniu partią, o tym, że nie działa. Podejrzewam, że pojechałby daleko, daleko na czas. Tam, gdzie białe miśki tłumaczą, gdzie jest prawda. A ja chcę ci o tym powiedzieć. Pamiętam, kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, to jeszcze były czasy, kiedy, wiecie, było bardzo mało książek chrześcijańskich i wtedy każda książka chrześcijańska, jaka się ukazała, czy tak, była kupowana. Bo wtedy jeszcze można było wyrobić i kupować taką, jaka się ukazała. I trafił w moje ręce taki skrypt pod tytułem Rozczarowani Bogiem. Taki sterowany chyba jakaś książka. I moja pierwsza myśl, wiecie, byłem tym gorliwym, ledwie co nawróconym człowiekiem, bo jak to? Jakieś nieporozumienie. Jak się człowiek może rozczarować Bogiem? Ja absolutnie nie czuję się rozczarowany Bogiem. Czuję, że poznałem Pana Jezusa, że wspaniałe rzeczy zrobił, że uwolnił mnie. Wczoraj to opowiadałem, moich świadków tutaj i tak dalej. Jak to można być rozczarowanym Bogiem? Jakieś nieporozumienie chyba. Nie rozumiałem jeszcze wtedy, że problem rozczarowania Bogiem nie wynika z tego, że Bóg zawodzi i nas rozczarowuje, ale że my ludzie zawodzimy i rozczarowujemy się tym, co się dzieje. Trochę mi się nie podoba to słowo rozczarować po polsku. To tak jakby wcześniej zaczarowali kogoś, a teraz go rozczarowali. Ale my wiemy, o co mi chodzi. Wiecie, Biblia mówi, że Boże drogi to nie są nasze drogi. Że Jego drogi są wyższe niż nasze drogi. I bardzo często, kiedy Bóg coś chce czynić w naszym życiu, to myślę, że macie to samo doświadczenie. Wydaje nam się, że to jeszcze nie jest czas. I mówimy, Panie, ja jeszcze nie jestem gotowy na to, co Ty czynisz. Albo kiedy Bóg coś czyni w naszym życiu, to mówimy, Panie, to już za późno. Ja myślę, że już jest po wszystkim. I były takie miejsca w Biblii, kiedy Pan Jezus przyszedł i ta kochana kobieta, rozczarowana śmiercią swojego brata, mówi do niego, Panie, gdybyś tu był, to Łazarz byłby co nie? Umarł. Bardzo często tak jest, że wydaje nam się, że Bóg działa nie w czasie. Tylko co słyszeliśmy tutaj świadectwo Marty, też jej się wydawało, bo nie wiedziałam, co myśleć. Czy to już czas? Czy to jest ten moment Bożego powołania? Bóg na każdym kroku pokazuje, że Jego drogi są wyższe niż nasze drogi. Patrzę na Biblię. Mamy takie miejsce w Słowie Bożym, gdzie trzech gość w bieli przychodzi do Abrahama. Abraham dowiaduje się o tym, że ma zostać zniszczona Sodoma i Gomora, gdzie już o czym mówię. I co Abraham zaczyna robić? Przychodzi do Pana Boga i mówi, tak, Panie, dawaj tą Sodomę i Gomorę. Nie. Mówi, Panie, gdyby tak 50, 40, gdyby tak było, iluś ludzi zaczyna schodzić w dół, dochodzi do większości 10, co w judaizmie ma tą, jest to liczbą uświęcenia, minimum wymagane do uświęcenia miasta, do modlitwy o miasto. 10. Bóg mówi, nie ma 10. Abraham ze smutkiem odchodzi, próbował coś zrobić z tą Sodomą i Gomorą, chciał na niej coś zrobić, ale Boże drogi, Boże zamysł był całkowicie inny. Bóg widział to, czego nie widzi człowiek. Mija wiele, wiele lat. Pewna łódź płynie po jeziorze i jest sztorm. Na łodzi są uczniowie. Rozlega się głos. Mistrzu, mistrzu, giniemy. Co Jezus wtedy robił? Kto z was pamięta? Spał. Już powiem, co to ma wspólnego do tej sytuacji. A teraz popatrzcie w drugą stronę. Najpierw mówię o Abrahamie, który modli się o to, aby Bóg ocalił Sodomę i Gomorę. Parę lat później grupa uczniów z Jezusem idą przez pewne miasteczko, przechodzą przez pewną wioskę właściwie, która nie przyjmuje nauczania Pana Jezusa ani Jego przesłania. I wtedy wydaje mi się, że są bardzo duchowi, że trochę znają już Starego Testamentu, że w końcu przecież już są jakiś czas wierzący. I mówią do Niego, Panie, powiedz tylko jedno słowo, a spuścimy na to miasto, co? Ogień. Jezus nie mówi, chłopy, to wy to już naprawdę macie wiarę. Jesteście dojrzałymi wierzącymi. On spogląda na nich i mówi, jakiego wy jesteście ducha? Ja nie przyszedłem tutaj. Takich rzeczy robisz. Parafrazuję oczywiście tekst Biblii. Będziemy czytać z innego tekstu. Jezus mówi, ja nie przyszedłem tego robić. Ja nie po to tu przyszedłem. Syn Boży ogłosił w innych miejscach. Nie przyszedł po to, żeby sądzić, potępiać. Przyszedłem zbawić, ratować. Opamiętajcie się, co wy chcecie zrobić. Pamiętacie przed chwilą, jak wam mówiłem o łodzi, na której uczniowie krzyczą, mistrzu, mistrzu, giniemy, a Jezus co robi jeszcze raz? Jakiś czas później, bardzo niedługo później, w Getsemane, Syn Boży poci się krwią. Trwoga jest tak ogromna, że z drżeniem modli się przed swoim Ojcem. I mówi do swoich uczniów, wy też módlcie się, bo to jest naprawdę ta chwila. Co robią wtedy ludzie? Śpią. Wiele jest takich miejsc w Biblii, gdzie widać kompletne nierozpoznanie Bożych dróg. W miejscu, gdzie Bóg chce, aby było coś zniszczone, ludzie chcą się modlić i pokazać, że ratują. W miejscu, gdzie Bóg chce coś uratować, ludzie mówią mocy, wynocha, to jest złe. W miejscu, gdzie ludzie często się ze strachu, Bóg mówi, to jest czas, żebyście spokojnie spali. To jest czas, żebyście się nie bali, bo ja jestem z wami. W miejscu, gdzie Bóg wzywa w potężny sposób, módlcie się, bo to jest trudna chwila. Ludzie mówią, może się trochę prześpimy, zobaczymy potem. Nie rozumieją już pełnych chwil, które nadchodzą. Wracam do mojego tematu. Będzie, że chciałbym ci powiedzieć o rozczarowaniu się Bogiem. O tym, że człowiek dochodzi do takiego miejsca, jak już powiedziałem, gdyby to był zjazd komunistycznej partii jakiejś, albo na jakiejkolwiek innej dyktatorskiej partii, gdzie nie wolno powiedzieć niczego, co może komuś dać źle do myślenia, to nie mógłbym takiego kazania czy takiego nauczania zrobić. Gdzie Bóg jest doskonały. Oznacza to, że w doskonałym Bogu nikt się nie zawiedzie, bo doskonały Bóg nie może zawieść. Bo jeśli coś jest doskonałe, czy ktoś w tym wypadku jest doskonały, to nie może okazać się niedoskonałym jednocześnie. Ja mogę was zawieść. Kiedy wasz pastor mnie zapraszał, kiedy ja zapraszam do swojego zboru gości, zawsze jest we mnie ta rezerwa na czyjąś niedoskonałość. Na morze będzie śnieg i facet się będzie bał jechać po śniegu. A może zachoruje i zadzwoni, słuchaj, złapałem grypę, mam 40 stopni gorączki, nie mogę przyjechać na cesarza, prawda? Miałem mieć koncert, miałem mieć ewangelizację w zborze. Brat zadzwonił, słuchaj, nie dam rady. Jak słyszałem, jak mówi, to mówię, że to zostań w domu. Z takim głosem, nawet jakbyś tu dojechał, to i tak już mi tu tylko umarł, jak zaśpiewał. Człowiek zawodzi, bo jest zawodny, ale Bóg jest niezawodny, nie zawodzi, a jednak są ludzie po nim zawiedzeni. A więc gdzie jest problem? Bóg się nie myli, nie zawodzi, a jednak są ludzie, którzy mówią, Bóg się chyba pomylił co do mnie. Bóg chyba zawiódł mnie. Wiecie, może dzisiaj to już nie jest problemem, ale był taki czas, kiedy bardzo popularna była taka Ewangelia, którą nazywano Ewangelia Sukcesu. Gdzie ludzie mówili sobie coś, co nawet nie jest prawdą, ale jeśli jak sobie to będą powtarzać, to będzie lepiej. Inni w tym czasie na odwrót raczej woleli tą poważniejszą taką stronę i mówili sobie, że Bóg chyba cały czas musi ich karać, pić, pokazać. I czasami, wiecie, takie skrajności powstają w Kościele. Ja wiem, że najlepiej jest chodzić za Jezusem jego drogami. Żadna skrajność nie jest dobra. Tego się nauczyłem. Ale w jakąkolwiek skrajność byś poszedł, cokolwiek by się w twoim życiu działo, gdzie zaczynasz sam działać, obszerujesz się. I dlatego dzisiaj pomyślałem, przystańmy się, powiem wam tak, jeszcze inaczej. Na tej sali są ludzie rozczarowani Bogiem. Będzie o to. Oni dzisiaj mają minę numer 15. Jestem w kościele, aleluja, chwała Bogu. Dzisiaj śpiewają z nami pieśni, ale wiem, że jutro wstaną, jutro będzie kolejny trudny dzień. Może jeszcze nie dorośli do tego, czy nie dojrzeli, czy nie doszli w swojej głowie, aby przyjść do kogoś z tych, którzy są z grupy stawieni, jeżeli się modlić, czy do pastora. Może jeszcze nie chcesz się przyznać, ale tak naprawdę w głębi duszy jesteś tu dzisiaj i nie wierzysz, że Bóg coś zrobi w twojej sprawie. Jesteś nim rozczarowany. Coś wam powiem, my nie jesteśmy na żadnym partyjnym zgromadzeniu. Czasami trzeba przed Panem, przed sobą, a może przed kimś, kogo kochasz, przyznać się. Rozczarowałem się, powiem, nie wiem, co zrobić. Jeśli wam jest trudno, to zacznę pierwszy. Byłem w moim życiu rozczarowany Bogiem, wiecie o tym? Byłem w moim życiu rozczarowany Bogiem. Już powiem, no dobra, wiesz, no to może było dawno, tam 20 lat temu byłeś rozczarowany Bogiem, wiesz, no nie dzisiaj, dziś jesteś pastorem, nie? Byłem rozczarowany Bogiem 3 lata temu. Wczoraj opowiadałem tym, którzy byli, dlaczego. Całe moje życie nigdy nie byłem chory, nie wiedziałem, co to są choroby. Lekarz mój, przyjaciel, śmiał się, że gdyby wszyscy chorowali tak jak ja, to lekarze poszli mi z torbami. 3 lata temu zapalenie opon mózgowych, zaraz potem zapalenie mózgu. Kompletny chaos, do dzisiaj się zbiera. W szpitalu leżałem i się zastanawiałem, czy w ogóle ma jakiś plan. Byłem przerażony tym, co się ze mną dzieje. Nie chcę powtarzać tego, co mówiłem wczoraj. Ale przyszedł moment, kiedy zacząłem naprawdę czuć w swoim sercu rozczarowanie. Bałem się do niego przyznać, ale mówiłem, Boże, to jest jakieś wariactwo. Ja już nawet nie wiem, czy ty w ogóle słyszysz. Popatrz, co się dzieje z moim ciałem. Biorę 3 razy dziennie po 18 tabletek. Już śmierdzę tymi lekarstwami, już nawet nie mam ludzkiego zapachu. 2 dwudziestki sterydów we mnie ładują codziennie. Już się ruszać od tego nie mogę. W głowie mi się kręci. Zapominam już coraz więcej rzeczy. Starzeję się w oczach. Wszystko rujnuje się we mnie. To nie jest tak, jak miało być. O, gdybym wtedy wiedział, jaką wspaniałą drogą wyprowadził mnie Pan z tej choroby. Gdybym wiedział, ile Bóg mnie nauczył współczucia. Ile Bóg mnie nauczył łagodności. Ile napomnienia przez to wniesie w moje życie. Gdybym wiedział, że Bóg mi pokaże, że dla Niego nigdy nie będę pastorem. Dla Niego zawsze będę Jego dzieckiem. Dla Niego nigdy nie będę doskonały. Dla Niego nigdy nie będę za dobry. On zawsze pokaże mi w moim życiu, co jeszcze muszę zmienić. Ponieważ Bóg chce nas uświęcać. Słowo uświęcać. Czasami ludzie mówią, co masz na myśli. Ja sam, wiecie, znaczenie słowa święty znaczy oddzielony. Ale często ludzie mówią, że uświęcać się, to znaczy stawać się podobnym do Pana Jezusa. To jest najlepsza definicja tego słowa. Rozczarowany Bogiem. Tacy ludzie istnieją. Nie ma co uprawiać propagandy i udawać, żeby ich jakoś wyeliminować z rzeczywistości. Bo tacy ludzie są dzisiaj tutaj, jesteś tutaj dzisiaj i zastanawiasz się, na ile ci jeszcze starczy siły. Dlaczego jestem rozczarowany Bogiem? Dlaczego patrzę na lewo i Bóg błogosławi, patrzę na prawo i Bóg błogosławi, a ja mam problem. Często tak widzimy sprawy. Psalmista pisze, że na lewo i prawo padają, ale jego to nie dotknie, bo Pan go otacza. A w naszym życiu na odwrót, na lewo i prawo również jakoś wiecie, to ja mam problem. Myślimy, co się dzieje. Tacy ludzie są. I powiem jeszcze więcej. Wiem, że jesteś tu dzisiaj. Wiem, że takich ludzi spotkacie. I wiecie, co jest najciekawsze, że ludzie naprawdę nie udają. Oni nie udają, niczego nie chcą na Bogu wypuścić. Są rozczarowani. Kiedy ja czułem się rozczarowany, niczego nie udawałem. Czułem, że moje życie dobiega do końca. Czułem, że nie wiadomo, kiedy zgasnę. I czułem się rozczarowany. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak moja żona sobie poradzi z córką dzieci. Jak to będzie, kiedy moje dzieci będą dorastać, kiedy będą kochać Pana, a ja nie będę tego widział. Czułem się rozczarowany. Chciałem na dzisiaj powiedzieć o kilku powodach, dlaczego czujesz się dziś rozczarowany Bogiem. Dla tych z was, którzy dzisiaj są pełni wiary, pełni siły. Tych z was, którzy się szykują na wyjazd misyjny do Ugandy. Ci z was, którzy z całej siły głoszą i zwiastują Słowo Boże. Dla liderów tego zboru, dla wierzących z tego zboru. Dla tych z was, którzy trwają mocno w Panu. Niech te słowa będą ostrzeżeniem, pouczeniem i posileniem. A dla ciebie, który siedzisz cicho rozczarowany Panem. To nie jest takie kaznodziejskie gadanie dzisiaj. Ja naprawdę chciałbym, abyś się dziś zamyślił. Abyś dziś poprosił w głębi siebie, Duchu Święty, wiem, że Ty jesteś pocieszycielem. Usłysz mi dziś pocieszenie. Podnieś mnie, daj mi wyjść dzisiaj z tego miejsca innym. daj mi dzisiaj myśleć inaczej o tym, co czynisz. Jakie są powody tego, że ludzie rozczarowują się Bogiem? Zaczęłam przyglądać się ludziom, którzy do mnie przychodzili, przyglądać się swojemu życiu, przyglądać się temu, jak czułem się rozczarowany i jak odnajdywałem Bożą chwałę. Momentom, w których nie chciało mi się nic i momentom, w których nagle wybuchała taka radość, takie uwielbienie, bo Pan się okazywał większy niż wszystko. Pierwszy, największym powodem rozczarowania Bogiem są nasze ludzkie niespełnione oczekiwania. Kto z was był rozczarowany Bogiem, wie o tym. Że mieliśmy ludzkie plany, miało być pięknie i to strasznie uderza w człowieka, kiedy nie wychodzi. To jest najczęstszy powód rozczarowania się Bogiem. Z jakiegoś powodu Pan Bóg nie chce robić tego, co my chcemy. Nie spełnia naszych oczekiwań. I przychodzi rozczarowanie Bogiem. Boże, ja chciałem inaczej, ja chciałem żyć dobrze, co ty nie widzisz? Że chciałem dobrą służbę, że chciałem dobre rzeczy robić, że chciałem tobie chwileczkę, Panie Boże, jak to jeszcze, ty tego nie widzisz? A potem, kiedy z tego wychodzimy, my widzimy, że Bóg nie tylko to widział, ale widział nawet dalej. Bóg z jakiegoś powodu nie chce robić tego, co my chcemy. I ogromna ilość ludzi czuje się przez to rozczarowana, zawiedziona. Ktoś im kiedyś powiedział, że istnieje taki słowny CKM, taki słowny kałaśników, którym Boga można przyprzeć do ściany i powiedzieć w imieniu Jezusa, ja chcę, że się stanie. Coś wam powiem, nigdy Pana Boga niczym nie przyprzemy do ściany. Nie ma jakiegoś sprytnego zaklęcia i hasła po wypowiedzeniu, którego Bóg musi zrobić to, co my chcemy. My nie wierzymy w jakąś siłę. My nie wierzymy w Boga, który ma jakieś cechy słabego człowieka. My wierzymy w Boga, który jest Panem, Królem, Wszechmogący, Wszechwiedzący, Wszechobecny. Boga, który jest tak ogromny, że nie do opisania i nie do pojęcia jest Jego osoba. Boga, który się nie lęka, Boga, który rządzi i który się nie myli. I czasem jesteśmy rozczarowani, bo nie ma, nasze oczekiwania się nie spełniają. I oczywiście ja wiem, czasem nasze oczekiwania są jakieś zwyczajnie nierealne. Są nierealne, Bóg ich nie może zrobić, dlatego że nie może na to się zgodzić, dlatego że ktoś by na tym poniósł szkodę, dlatego że po prostu Bóg tak nie działa, dlatego że Bóg nie jest magikiem. Bóg nie przyszedł nam robić sztuczki. Bóg Ciebie wzywa dzisiaj, abyś zsił Jego imię i abyś pojaśnił Bożej rodzą po tym świecie. On nie jest dla Ciebie magikiem. On nie chce Ci sztuczek pokazywać. Czasem są nierealne, ale o tym nie chcę mówić, bo to nie jest problem. Przynajmniej każdego, kto trochę myśli, czyta Biblię, inny jest problem. Czasem nasze oczekiwania są bardzo realne. Dzieją się w życiu innych ludzi, ale nie dzieją się w naszym. Przykład. Nawrócenie się ku małżonkach. Znam ludzi, którzy modlili się o męża i żonę i doświadczyli tego. A znam kobiety i mężczyzn, którzy modlili się, wiecie, jakby jakaś blokada była w ich małżonku, po prostu nie nawraca się i koniec. Myśleli już 5 razy, że się uda, a ten się czyta, nie chce nawrócić. I są w końcu zmęczeni, jak to jest, że u tego brata żona nawróciła się, u tamtej siostry mąż w końcu zaczął chodzić do zboru, a u mnie mija tyle lat i moje dzieci, mój współmałżonek, ci ludzie, czy to jest coś nierealnego, czy to jest coś, czego Bóg nie może zrobić, ludzie pytają. Albo pamiętam taką chwilę, kiedy wyzwało mnie pewne małżeństwo. Mieli nieślubne dziecko. I to dziecko zmarło. Rodzina odmówiła im przyjaźni i usługi. I zadzwonili do mnie, mówią, czy przyjedziesz na ten pogrzeb. Bo przecież takiego cudzołożnego dziecka żaden duchowny nie będzie chował. Bo takiego dziecka nieczystego nikt nie chce dotykać, przynajmniej tak, jak którzy reagowali. Dla mnie nie ma nieczystych ludzi, nieczystych dzieci. Wiem, że jestem grzesznikiem zbawionym krwą Jezusa. Wiem, co ja zrobiłem przeciw Bogu. Wiem, ile razy w moim życiu moja pycha i moja głupota raniła ludzi. I dlatego coś wam powiem. Jakby mnie wezwali do domu publicznego głosić dobre moje obowiązki. Jakby chcieli do baru Bożych głosić, tego Bożych głosić. Uważam, że to świat to ciemność niech się odsuwa przed Jezusem, a nie Jezus przed ciemnością. To mi musi siłą wstąpić w miejsca, nie ja. To ja mam pierwszeństwo, bo jadę w imieniu Króla. To nie ja muszę stanąć, ale zło się musi zatrzymać. I pojechałem tam. Słuchajcie, nigdy nie widziałem świetniejszego pogrzebu. Nagle doszło do mnie, że gdybym nie pojechał, oni by byli sami. Ojciec płaczący przy trumnie i matka samotna z czarną woalką na głowie siedząca i nikogo więcej w całym potężnym domu pogrzebowym. Nikt nie przyszedł. No bo to przecież w naszym kraju wszyscy tacy chrześcijanie. Mieszkamy w kraju, gdzie wszyscy przecież wierzący. A to, co to takiego? Wiem jedno, że dla tych ludzi to może być wspaniały moment, żeby zrozumieć, że Bóg ich kocha. I w nich było właśnie rozczarowanie. Jak to jest? Oni byli tak troszkę ludzie, otarli się z Bóg wtedy w swoim życiu już. I zadawali sobie pytanie, jak to jest, że inni mogą mieć dzieci, a my nie. Jak to jest, że ta maleńka trumna wielkości pudła z odkurzaczem, maleńkie białe pudełeczko zawiera wszystko, o czym marzyliśmy. Jak to jest, że data urodzin może być taka sama jak data śmierci? Jak to jest? To jest nie fair. No bo kto powie, że to jest nie fair? I pamiętam wtedy mój przyjaciel. Ja wyzwaliśmy jeszcze paru starszych zborów, usłyszeliśmy. Wiecie, co było naszym głównym przesłaniem dla nich? Teraz macie sens żyć, bo tam jest bardziej realny ktoś dla was niż na tej ziemi. Teraz macie sens żyć, prowadzić tak swoje życie, aby dojść do końcowi, do miejsca, gdzie spotkacie się z tymi, których tam macie. Jest sens żyć. I ci ludzie dzisiaj są w naszym zborze. Są pozbierani, uzdrowieni, pełni Bożej radości. Czasem Bóg nie chce robić to, co my chcemy, bo my widzimy bardzo krótko. Czasem Bóg nie chce robić to, co chcemy, bo niekoniecznie dobrze chcemy. I możemy mieć z tym problemy, więc szczególnie jest nam trudno, kiedy też rzeczy dzieją się w życiu naszych bliskich, tych, których kochamy. I takie te rozczarowania często są związane z Bożym planem wobec naszego życia. Bóg ma plan dla twojego życia, wiesz o tym? Wiecie, pierwszą rzeczą, najważniejszą, jaką człowiek powinien usłyszeć na swoim życiu na świecie tutaj, to jest to, że Jezus cię kocha. I chcę, żebyś do Niego przyszedł tak, jak jesteś. Amen? Drugą to jest to, że Jezus cię kocha i nie chce, żebyś został tak, jak jesteś. I w związku z tym Bóg ma swój plan dla twojego życia. Bóg ma plan dla twojego życia. Nie ma tutaj ani jednej osoby, co do której Bóg by spojrzał, podrapałby się w głowę i zaraz ten facet. I co ty robisz? Dla Niego nie miałem planu. No. Nie przypuszczałem, że przyjdzie to do mnie. Bóg nie ma takiego planu. Bóg ma plan dla życia każdego człowieka. I popatrzmy teraz w Słowo Boże. Gdzie mówię, że czasem nasze oczekiwania nie są zgodne z tym, co czyni Pan Bóg i zaczynamy być rozczarowani. I w Biblii zobaczymy właśnie przykład takich ludzi, którzy rozczarowali się Bogiem, no bo Pan Bóg nie chce robić to, co chce. Pewnego dnia po zmartwychwstaniu Pana Jezusa dołączy się do dwóch wędrujących w drodze do Emaus. W Dziejach Apostolskich 24 rozdział 21 werset jest napisane, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już iść trzeci dzień, jak to się stało i nic. Czy mieli rację? Rzeczywiście nic. My dziś widzimy tą historię z boku, zgadza się? Wiemy, że Jezus zmartwychwstał, amen? Ale oni tego nie wiedzieli. My to dziś z boku widzimy, udajemy, że jesteśmy wielkiej wiary. Ale idą biedni faceci, wiedzą, że zmasakrowali mistrza i zabili. Co prawda mistrz mówił, że zmartwychwstanie, no ale jakoś narazie oni tego nic nie widzą. Ktoś coś tam mówi, jakieś tam plotki chodzą, ale nie wiadomo nic do końca. I tutaj widzę takie dwa zdania, które sobie podkreślałem. Pierwsze, a myśmy się spodziewali. To my się spodziewaliśmy czegoś. Myśmy się spodziewali. No a Bóg nie działa tak, jak myśmy się spodziewali. Co za Bóg? A drugie, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień. Krótko mówiąc, ludzie mówią, parafrazując te słowa, przekładając na nas, wiesz, ja to myślałem, że w Kościele, ja to myślałem, że Pan Bóg, A tu zobacz, już tyle czasu mijali, nic. I nagle Jezus musi im otworzyć oczy. Ile razy sami byliśmy w tym miejscu? Ile razy byliśmy w miejscu tej drogi do Emaus? I patrząc tylko na ten punkt rozczarowania, Boga, chcę wam powiedzieć, co tutaj jest potrzebne? Jaka jest potrzebna, jaka by była najlepsza niż pasterska rada dla ludzi, którzy są rozczarowani Bogiem, ponieważ Bóg nie działa według ich wyobrażeń, według ich zamierzeń. Czego potrzebują? Przyglądając się temu, dochodzę do jednego wniosku. Jeśli jesteś rozczarowany Bogiem, bo nie chcesz robić to, co chcesz, moim zdaniem potrzebujesz nowego objawienia zmartwychwstałego Jezusa. Potrzebujesz skupić się na tym, że Jezus naprawdę zmartwychwstał, naprawdę żyje, naprawdę trzyma w garści twoje życie i potrzebujesz nowego objawienia Pana, który zmartwychwstał. Jezus żyje. Jezus żyje i Jezus zmartwychwstał. I potrzebujemy nowego objawienia zmartwychwstałego Pana. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać, jeżeli będziemy traktować Boga jak koleżę, który ma robić to, co nam się podoba, dojdziemy do tego miejsca, kiedy powiemy, a myśmy się spodziewali, że to będzie inaczej. Czasem ludzie do mnie mówią, że się modlą o przebudzenie w Polsce. Ale wiem, jak to jest, kiedy pastor próbuje nowe służby rozpocząć, nowych ludzi do czegoś zaangażować. No wiesz, jeśli nie nadaje, nie mogę, kto inny. W końcu się okazuje, że osoba, jak się zgadza, to jest najlepsza, jak to robi. Ludzie się wydaje, że przebudzenie do Polski idzie w ten sposób, że nagle osiedla mieszkaniowe w Polsce obudzą się i tak szybko chcemy zostać zielonoświątkowcami. To nie w ten sposób, to nie byłoby przebudzenie. Oczy narodu muszą się otworzyć na Boga. A nie otworzą się, jeśli światłość nie będzie jasno świecić, a wy jesteście światłością świata. Drugi powód częstego rozczarowania Bogiem to jest kompletne niezrozumienie okoliczności, w jakich działa Bóg. Tego, co robi. Przynajmniej to był mój problem. Wiecie, kiedy się leży w szpitalu i cały świat wydaje się odległy, to przyznacie, że człowiek nie czuje, że to są okoliczności najlepsze, jakie chciałby być. Kiedy Pan czasami nas chłosta, bo Biblia mówi, że nas kocha i tych, którzy są Jego, czasami tam musi trochę zdyscyplinować. Czy ja nigdy nie spotkałem na przykład takiej sytuacji, żeby ojciec wziął syna na kolano i wymierzył te tak zwane ojcowskie, miłosne klapsy, kiedy, wiecie, ojciec czuje w sercu, synu, krzyżyk boli cię, ale nie boli tak samo jak ciebie, tylko w innym miejscu. Nigdy nie spotkałem, żeby wymierzał synowi klapsa, gdzieś tyle nawet nie wolno mieć. Ale przynajmniej jeszcze czasy, kiedy było wolno. Ja się chodziłem do szkoły, jak dostałem nauczyciela. Nigdy nie widziałem chłopaka, którego dyscyplinował ojciec albo nauczyciel, żeby chłopak stał i mówił: ojcze, chwal mocniej, będę szalał, człowiek przestał. Może mocniej, bo może tato tak spierdzieć dzisiaj, wiesz, bo przez to będę lepszy. Nie, zawsze chciałem, nie. A potem, kiedy dorastamy, to co mówimy o naszym tacie, miał rację. Przynajmniej jeśli to był normalny, sprawiedliwy tata, wiadomo, że nie mówię tu jakieś patologii. Mówimy: ojciec nasz to wiedział, co zrobić. Miał rację. Ale wtedy nie krzyczeliśmy: ojcze, masz rację, mocniej, bo wiesz, będę szlachetny. Ojciec nie wymaga, żebyśmy rozumieli okoliczności. Podobnie Bóg wie często, że ich nie rozumiemy. Rozczarowanie Bogiem wynika z tego, że źle interpretujemy okoliczności, w których jesteśmy. Wiecie, kiedyś do mnie podszedł jeden pijak i mówi do mnie takie słowa: gdyby Bóg był, to nie miałbym tak fałszywego życia, mówi do mnie. Mirek, tobie to łatwo o Bogu mówić. Mówię: momencik. Ja się wychowałem w hotelach robotniczych. Mój tata nadużywał alkoholu. Naprawdę nadużywał. Nasza rodzina się bała tego tata. Ten człowiek mi mówi: tobie dobrze mówić. Nie, to nie jest dobrze mówić. Ja wiem, co się stało w moim życiu. Bóg mu jego życia nie uczynił takim, jakie ma. Możemy mu współczuć, możemy mu chcieć pomóc, możemy mieć wiele miłości dla niego, ale umówmy się, że to nie Pan mu tak życie zrobił. Jego życie nie jest wynikiem Bożej złośliwości. Bóg nie jest jakimś mitycznym Bogiem z mitologii, który złośliwie komuś podkłada nogę. Bóg nie chce, żeby ktoś miał takie życie, ale my nie rozumiemy okoliczności. Czasem sytuacja, wiecie, nie jest taka prosta, jak sobie wiemy. Widzimy zło w naszym życiu i uważamy czasem, że Bóg nas nienawidzi. Spotkałem się z ludźmi, którzy mówią, Mirek, mnie to chyba zwyczajnie Bóg nie lubi. Każdy pastor chyba coś takiego słyszał, nie? Że ktoś rozczarowany mówi, słuchaj, nie, to Bóg chyba zwyczajnie nie lubi. Bóg mnie nienawidzi i lekceważy. I zaczynamy wierzyć, że wszystko działa ku złemu. Zamiast uwierzyć, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I znowu w Biblii widzę przykład tego. U wielkiego człowieka wiary, u Bożego człowieka, u człowieka, który jest jednym z biblijnych patriarchów wiary, Jakub, zmęczony troskami i trudami życia, uznał, że właśnie taka sytuacja dzieje się w jego życiu. Może nie powiedział tego tak wprost, ale zwróćcie uwagę, co powiedział. Pamiętacie może tam dwóch sytuacji dla tych, którzy nie wiedzą. Brat ich, Józef, brat synów Jakuba, Józef został sprzedany do Egiptu jako niewolnik. Tam Pan był z nim i Pan go tam bardzo wywyższył, podniósł, przeszedł przez więzienia, poniżenia, straty, cierpienia, ale w końcu dzięki Bożemu błogosławieństwu stał się drugim człowiekiem po faraonie. Stał się sekretarzem faraona, doradcą, stał się wielkim władcą. Ale kiedy jego bracia przyszli z powodu głodu, Józef gra pewną grę, chce coś braciom pokazać. Chce im uświadomić coś, co zrobili. I żąda przyprowadzenia swojego najmniejszego, małego braciszka, który stał się pocieszeniem dla Jakuba, Beniamina. I bracia przychodzą i mówią, słuchaj, ten wielki władca żąda, żeby Beniamina przyprowadzić. I wiecie, co wtedy mówi Jakub? Jest taki fragment. Pierwsze Mojżeszowe, 42-46. Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich. Osierociliście mnie. Nie ma Józefa i nie ma Symeona. A chcecie zabrać Beniamina? I to ostatnie słowo tego wersetu. Wszystko to zwaliło się na mnie. Mówiąc po naszemu, mam już tego dosyć. Czemu u mnie się wszystko wali? Co jest grane? Wszystko to zwaliło się na mnie. Jemu się wydaje, że świat się wali. Nie widzi w ogóle, że to wschodzi słońce Bożej chwały, słońce Bożego wyzwolenia, słońce ratunku dla więcej niż jego rodziny, dla narodu. W ogóle tego nie widzi. I trudno mu się dziwić. My widzimy, bo mamy historyczną perspektywę. On nie widzi. Sytuacja zmierza dokładnie w odwrotnym kierunku, niż mu się wydaje. I w pierwszym miejscu mówiłem, że musimy powtórnie spotkać zmartwychwstałego Pana. Gdy jesteśmy rozczarowani Bogiem. Tutaj widzę zupełnie inną potrzebę. Tu widzę potrzebę odnowienia wiary w tą wspaniałą księgę pełną obietnic. Księgę, która jeśli coś mówi, to to działa. Tu widzimy potrzebę odnowienia wiary. Rzymian 8:28. Co nam mówi? Znacie to. Jeden z najbardziej niezwykłych biblijnych wersetów. Brzmi prosto, ale jest potężny. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rzymian 8:28. Bóg współdziała ku dobremu. Musimy to sobie odnowić. Czy wiecie, że ta księga nie kłamie? Że w największą ciemną noc trzeba w to uwierzyć. I pamiętam, że koncept moich na przykład wielkich problemów, śmiertelnych problemów, było uchwycenie się tego, że Jezus żyje, a Jego słowo nie zawiedzie. Cokolwiek będę czuł, będę stał. Nie będę marudził, nie będę miał pretensji do Pana, ponieważ widzę, że On wszystko czyni dobrze. Kolejny problem rozczarowania Pana Bogiem to jest, wiecie co? Kiedy głosiłem na ten temat u nas w zborze, to na jednym z naszych telewizorów wyświetliłem obraz wychudzonych Żydów w pasiakach ze święcina. I na tym dopiero po chwili wyświetlił się napis. Obwinianie Boga za to, czego nie zrobił. Często problem ludzi. Coś im się stanie i mówią, gdyby Bóg był, to by się to nie stało. Ludzie mówią, gdyby Bóg był, nie byłoby oświęcenia. Ja odpowiadam, właśnie dlatego był, że Bóg jest. Aby każdy zobaczył, do czego dochodzi człowiek, kiedy ze swojego życia całkowicie, z kultury i z cywilizacji wyrzuca Biblię i Boga. Właśnie do tego się dochodzi. To jest tylko dowód na to, że dopóki ludzie Boga nie wyrzucili, nie było tego. i na Boga często spadamy na zauczenki innych ludzi. Z jednej strony dumni z naszej wolności, z drugiej mamy pretensje, że inni też tą wolność mają. Czasem nam się wydaje, że tylko my dojrzeliśmy do wolnej woli, a inni to powinni robić tylko to, co im mamy ukaże. Dumni i ślepi w tym wypadku. Czasem nawet wierzący nas zdają. Jakże często były świadkiem, kiedy wierzący ludzie zranili kogoś w kościele i ten zamiast się już pół biedy, gdyby się na wierzących obraził, się na Boga obraził. Jedynego, kogo miał po swojej stronie. Przypisujemy Bogu złe motywy i uczynki ludzi, którzy powinni go reprezentować, ale źle to robią. Dlatego ważne jest świadectwo. Byśmy nie sami reprezentowali Boga źle, ale aby za nami szło świadectwo naszego życia. Błogosławieństwo. Pełnia tego, co Bóg chce nam dać. Biblia uczy nas o wybaczeniu, nie o nietykalności. Biblia uczy, że mamy wybaczać, a nie, że nigdy się nam złego nie stanie. Nie możemy mieć pretensji, że istnieją zli ludzie. Wybrali życie do Boga i są. I tak wiem, że często Bóg nas osłania i ratuje i wyprowadza. Mamy rację, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, ale nie mamy racji, że Bóg ma złe motywy. Pewnego dnia oprowadzałem jedną z grup po obozie koncentracyjnym. Czasem to robię i oprowadzam. Lubię historię. Interesuję się tym. To jest moje hobby. I pewien rabin był tam i oprowadzał wycieczkę z Izraela. I opowiadał pięknie to robił, więc myśmy się przyłączyli troszeczkę obok tej grupy, chcieliśmy go posłuchać. I weszliśmy do jednego z krematoriów na Majdanku. I ten rabin powiada, w tym krematorium rozegrała się niezwykła scena. Pewnego razu, kiedy wpędzili tutaj transport Żydów, gdzie to się działo w strasznie brutalny sposób. Tych ludzi pozbawiono godności, rozebrano ich do nagach. Razem z dziećmi, z rodzinami wpędzono ich jak baranki na rzeź do tego krematorium. Zatrzasnięto drzwi i zgasło światło. Dzieci zaczęły się drzeć i płakać. Kobiety zaczęły rozpaczać. Ale potem więźniowie, którzy obsługiwali tam, byli obok krematorium, opowiadali historię, że jak zawsze było dużo krzyku i nagle ten krzyk umilkł i usłyszeli z rozpaczą wypowiadane słowa: Shema Izrael Adonai Elohim. Zaczął się modlić ktoś. Słuchaj Izraelu, Jahwe jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wstrząsnęła mnie ta historia. Pomyślałem sobie, jakie są najważniejsze słowa mojego życia. Gdyby mi zostały 3 sekundy życia, gdybym wiedział, że za 3 sekundy wszystko, o czym byłem, zginie, jakie by były najważniejsze słowa mojego życia? Ktoś w tym krematorium stwierdził, że najważniejsze słowa życia to jest, słuchajcie, Bóg jest Bogiem. Zacząłem się zastanawiać, czy ja bym nie krzyknął na odwrót, słuchajcie, nie ma Boga. Ja wiem, że może naruszam powagę pobożności niedzielnej, ale poniedziałkowa pobożność jest mniejsza i tak samo często myślimy. Ostatnie 3 sekundy życia ktoś krzyczy, nagi, pohańbiony, rozebrany, zagłodzony, zawszony i brudny, zawiedziony może, nie wiem, nagle uzyskuje dość siły, żeby zakrzyknąć: słuchaj Izraelu, Bóg jest Bogiem, Bóg jest Twoim Bogiem. Patrzę na Hioba. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo on nie ma równego na ziemi. To jest mąż nienaganny. Mąż prawy i bogobojny. Trzymający się stale od złego. I trwa jeszcze w swojej pobożności. Chociaż Ty mnie podkurzyłeś, ja bym go we przyszłym zgubił. Gdzie Bóg wydawało mi się nieodpowiedzialne, że taki werset umieszcza. Przecież przez taki werset to ktoś będzie złapać o słowo. Gdzie Bóg jest kompletnie politycznie niepoprawny. Kompletnie się nie boi naszej powierzchownej oceny. Spokojnie doprowadzi Hioba do miejsca odkrycia Jego wielkości i łaski, nie bojąc się, że ktoś ludzi powie: a mam, prawda ci mnie je, mam, jednak nie jest tak, jak myślicie, patrzcie, co tu pisze. Bóg mówi: biedaku, biedaku, co ty wiesz? Tobie się wydaje, że happy end to jest środek historii, a to dopiero jej początek. To dopiero początek tej historii. Czasami nam się wydaje, że czegoś jest koniec, a Bóg mówi: chłopie, to jest dopiero początek. Czy zaraz mi się przypomina taka historia, już nawet zapomniałem nazwisko tego misjonarza. Chyba czytałem w 1996 roku, jeśli dobrze pamiętam, z mojego notesu. A zawsze mnie to poruszało. Może będzie pasto, może pamiętam, jak się nazywało. To nie był Livingston. Nie pamiętam, nieważne. W każdym razie czytałem takie książce o misjonarzu, który gdzie wracał statkiem do kraju z drużyną jakąś wypadką. I mi teraz przyszło do głowy. Nie wiesz, to nie pamiętam, może nazywa, pamiętam. I tak patrzył, wiecie, jak ten liniowiec przybija do brzegu Anglii i zobaczył, jak witają, czy Ameryki, czy coś nie pamiętam, jak witają tą drużynę piłkarską, wiecie, tam balony, piszczałki, ognie sztuczne, huraj, transparenty, jesteście naszymi bohaterami, wybawcy kraju i tak dalej, wiecie, jak to kibice, nie? I ten człowiekowi taka gorycz się pojawiła, mówi: Boże, 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 to ja spędziłem na misjach tyle dziesiątków lat, zużyłem swoje zdrowie, straciłem żonę i dzieci, straciłem wszystko, czym byłem. I nawet jeden człowiek z kwiatkiem nie wyszedł na nabrzeże, żeby mnie przywitać. A ci faceci grali tylko w piłkę. I tłumy im witają. Jak to jest? Gdzie jest sprawiedliwość? Ja wracam do domu i oni wracają do domu. I jeden człowiek, choćby ze złamanym kwiatkiem, nie wyszedł, żeby mnie przywitać. I mnie tak poruszyło, kiedy czytałem tę książkę, że wtedy Duch Święty przemówił do niego: synu, ty jeszcze nie wracasz do domu. Jak wrócisz do domu, zobaczysz, jakie by ci powitanie zrobiło. To jeszcze nie koniec. Nie bądź rozczarowany. Nie bądź rozczarowany. Coraz bardziej widać, że jeszcze raz musimy zaufać Jezusowi. Jeszcze raz odświeżać naszą wiarę w Słowo Boże. Pozwolić Bogu doprowadzić nas do końca. Powoli chciałbym kończyć, mija mój czas. Ostatni mój punkt to jest powód rozczarowania Bogiem, niewłaściwe wnioski, jakie wyciągamy, patrząc na odpowiedzi na nasze modlitwy i działania. Czasem nam się może wydawać, że Bóg ma ulubieńców, albo że mu coś da lepszego niż my. To nie do końca jest tak. Może w jakiś sposób są ludzie, którzy przed Panem po prostu dojrzale żyją. Więcej ofiarują, bardziej ufają. Ale to nie jest powód, by myśleć, że Bóg ich faworyzuje, a tobie nogi podkłada, bo ci nie podkłada. Kiedy odpowiedź na nasze modlitwy nie jest pewna, albo staje się opóźniona, czujemy się niepewni, będziemy się dziś i teraz wiedzieć. Jesteśmy pokoleniem McDonalda, Big Maca, podjeżdżam i teraz chcę. Jak nie będzie za 4 minuty, jadę do kogo innego. A Bóg mówi: a ja nie robię Big Maców. Ja piekę dla ciebie doskonałą pieczę. Jeszcze do twarda. Ja mam dla ciebie coś dobrego. Tutaj, żeby wiele nie gadać, to pozwolę dojść do głosu komuś dużo mądrzejszemu, komuś, kto wspaniale widział Pana, i przeczytam wam fragment pewnej książki. C.S. Lewis, mój ulubiony pisarz. Kto za to pisze C.S. Lewis? Jest to ktoś? To jest mój numer jeden. Pisał na ten temat w ten sposób. Posłuchajcie, mądrego człowieka. Modlitwa to nie maszynka. Modlitwa to nie magia. Modlitwa to nie porada, jaką oferujemy Bogu w tym, co ma zrobić. To mi się podoba, nie? Modlitwa to nie są porady, które Panu Bogu daje. Panie, teraz to zrób tak i tak. A Bóg mówi: dzięki, bo już nie wiedziałem, co robić. Nie. Modlitwa to nie porada, jaką oferujemy Bogu w tym, co ma zrobić. Jeszcze gorzej jest, gdy myślimy o tych, którzy otrzymali to, co prosili, jako o Bożych ulubieńcach, mających znajomości przed tronem. Niespełniona prośba Jezusa w Getsemane pokazuje nam dość w tej sprawie. Czy życie wyjdzie? Bóg nie lekceważy. kocha tych, którzy mu służą. To jest to, co chcę wam powiedzieć, kończąc dzisiaj. Ten, który służył mu najlepiej, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Co, Bóg go nie lubił? Im bardziej kochamy Pana, w tym trudniejsze miejsce bitwy nas może posłać. Lecz warto będzie modlić się i pamiętać, kto siedzi na tronie i kto jest tym, kto przed tym tronem klęczy. Ja osobiście mam jeden wniosek. Często ludziom mówię, kiedy zacznie się wam wydawać, to jest mój wniosek płynący z doświadczenia bólu i cierpienia, które w moim życiu przeszedłem przez parę lat ostatnich w szpitalach. A dzisiaj widzicie, nie wygląda mało. Kiedy czujesz, że zaczynasz być dosamowany Bogiem i zaczynasz, to jest coś, co mam chcę jeszcze powiedzieć, zanim skończę. Zaczynasz sobie zadawać pytanie, gdzie jest Pan Bóg? Wiecie, jakie jest właściwe pytanie? Kiedy dzieje się źle, nie pytaj, gdzie jest Pan Bóg. Zadaj sobie pytanie, gdzie Ty jesteś. Słyszycie? Zadaj sobie pytanie, gdzie ja jestem i kim ja jestem, a nie kim jest Bóg i gdzie On jest. Bo to nie jest naprawdę problem dla Pana Boga, gdzie być i kim być. To jest niezmienne i nikt Panu Bogu oczu nie zamyka. Kiedy nie wiem, co się dzieje, przestaję sobie zadawać pytanie, gdzie jest Bóg. Coraz częściej zadaję sobie pytanie, gdzie ja jestem. Tyle razy zawiodłem ludzi. Tyle razy zawiodłem mojego Pana. Tyle razy musiałem przyznawać się do błędów, do których bym nie chciał się. I za każdym razem Bóg był na miejscu. Bóg był ciągle wszechmogący, Bóg miał wyjście z sytuacji. Tylko gdzie ja byłem? Na co ja patrzyłem? Czego ja słuchałem? Co wtedy czytałem? Jakich emocji słuchałem? Kto był moim doradcą? Duch Święty? Czy moje ja? Miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Ale muszę już kończyć. Chciałbym myślę przekazać na bożeństwo z pastorowi. Nie wiem, jaki jest dalszy plan. Czy możemy się pomóc? Czy postańmy może i pomódlmy się jeszcze dzisiaj. Ojcze nasz, który w niebie jesteś, w imieniu Jezusa, przychodzę do Ciebie i Panie, dziękuję Ci za każdego, kto przyszedł na to miejsce, za służby pastorów, misjonarzy, ale w szczególny jakiś sposób chciałbym teraz, Panie, stanąć w modlitwie przed Twoim tronem z tymi, którzy tutaj siedzą po cichutku i czują się rozczarowani i zawiedzeni tym, co się dzieje w ich życiu. Panie, stoi dzisiaj z bezrobotnymi, chorymi, załamanymi, tym, którym się wydaje, że ich wszyscy opuścili. I proszę Ciebie dziś, Duchu Święty, kochany Boże, usłysz im dzisiaj. Usuń im dzisiaj nadzieją. Pokaż im, że to nie Ty się zmieniłeś, ale ich oczy źle widzą. Pokaż im, że to nie Ty źle mówisz, ale ich uszy źle słyszą. Pokaż im, że to nie Ty zrobiłeś, ale pokaż, by wracali, by odsuwali przeszkody z drogi i by wracali na Twoją drogę. Pokaż im, co przeszkadza w Twoim działaniu w ich życiu. Panie, niech się nie doszukują niepotrzebnych rzeczy, ale proszę Cię o Twoją mądrość, Twoje oświecenie, Twoje prowadzenie. Błogosławimy w ten Boże teraz wszystkich słabych, chorych, tych, co się źle mają. Błogosławimy jako Kościół w imieniu Jezusa tych, którzy tu przyszli i mówią, no chyba jestem ostatni raz, chyba nie wiem już, co dalej z moją wiarą. To tylko początek, a nie koniec. Panie, wiem, że Ty nas przywitasz, kiedy dojdziemy do domu, który nam przygotowałeś. Wiem, Panie, że Ty będziesz tym, który się raduje z naszych zwycięstw. Błogosławiam, spowierzam zbór pastora, dziękując Tobie, że tu mogliśmy być. Wspaniałe imię Jezusa. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen.